Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga.
Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Gorąco serdecznie witam wszystkich młodych, wszystkich zafascynowanych młodością, wszyscy, którzy na swoje życie patrzą w tej perspektywie, że młodość to bogactwo, że młodość to nadzieja. I witam szczególnie tych, dla których Jan Paweł II to autorytet, to osoba, która może nas w młodości poprowadzić, który pomaga nam odpowiadać na nurtujące nas pytania. 25. rocznica w tym roku przypada spotkań młodzieży z Ojcem Świętym, ale również 25 lat temu Ojciec Święty napisał list do młodych, który nie traci na aktualności, i w tych naszych piątkowych spotkaniach rozmawiamy, rozważamy, wczytujemy się w słowa, w treść tego listu. Już wiemy, że Chrystus rozmawia z młodymi, że młodość jest szczególnym bogactwem, że Bóg jest dobry, dlatego ponieważ jest miłością, czyli doświadczamy, spotykamy, rozmawia, stworzył nas, jest obok nas, jest dla nas, jest razem z nami. Bóg, który jest miłością. Dzisiaj pytanie o żywot wieczny. Czy dobrze słyszysz? Masz może 13, może 15, może już ukończyłeś 18 lat i już liczysz kolejne lata 20, a może jesteś po 30, wciąż młody, wciąż poszukujący sensu życia, wciąż tworzący projekt swojego życia. Dzisiaj, czy dobrze słyszysz? Dobrze słyszysz. Dzisiaj pytanie o żywot wieczny. Co mam czynić, ażeby życie moje miało wartość, ażeby miało sens? To pasjonujące pytanie w ustach młodzieńca z Ewangelii brzmi: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Czy człowiek, który w ten sposób pyta, przemawia językiem jeszcze zrozumiałym dla ludzi współczesnych? Czy nie jesteśmy tym pokoleniem, któremu świat i postęp doczesny całkowicie wypełnia horyzont bytowania? Myślimy przede wszystkim w kategoriach ziemskich. Jeżeli przekraczamy granice naszej planety, to w tym celu, ażeby inaugurować loty międzyplanetarne, ażeby przesyłać sygnały ku innym planetom i zapuszczać w ich kierunku sondy kosmiczne. To wszystko stało się treścią naszej nowoczesnej cywilizacji. Zwróć uwagę, Jan Paweł II pisze te słowa 25 lat temu, 15 lat przed zakończeniem drugiego tysiąclecia, a my już jesteśmy w pierwszej dekadzie kończącej się trzeciego tysiąclecia. Nauka wraz z techniką odsłoniły w stopniu nieporównywalnym możliwości człowieka w stosunku do materii i opanowały również wewnętrzny świat jego myślenia, jego sprawności, jego dążności, jego pasji. Równocześnie jednak jest jasne, że kiedy stajemy wobec Chrystusa, kiedy On staje się powiernikiem pytań naszej młodości, nie możemy zapytać inaczej niż ów młodzieniec z Ewangelii: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Każde inne pytanie o sens i wartość naszego życia byłoby wobec Chrystusa niewystarczające i nieistotne. Chrystus bowiem nie jest tylko nauczycielem dobrym, który wskazuje drogi życia na ziemi. On jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym. Jest on świadkiem nieśmiertelności człowieka. Ewangelia, którą głosił swoim słowem, zostaje ostatecznie przypieczętowana krzyżem i zmartwychwstaniem w tajemnicy paschalnej. Raz powstawszy, Chrystus więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W swoim zmartwychwstaniu Chrystus stał się też trwałym znakiem sprzeciwu wobec wszystkich programów, które nie są zdolne wyprowadzić człowieka poza granicę śmierci. Co więcej, które tą granicą zamykają wszelkie pytania człowieka. Pytanie o wartość i sens jego życia. Wobec tych wszystkich programów, światopoglądów, ideologii Chrystus stale powtarza: ja jestem zmartwychwstanie i życie.
Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd. A wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą za owym dniem. Za owym dniem, który wszystko obejmie tak niezmierną prostotą, miłosnym tchem, miłosnym tchem.
Marcin Styczeń, Często myślę o tym dniu widzenia. Myślę, że dobry utwór, pasujący do naszego dzisiejszego tematu. Pytanie o żywot wieczny. No tak. To pytanie w spotkaniu z bogatym młodzieńcem było sednem sprawy. Zadalibyśmy go być może inaczej, ale czy osiągnę życie wieczne? Czy będę rozmawiać z Chrystusem tylko tak okazjonalnie, czy zasiądę z Chrystusem w niebie na przygotowanej specjalnie dla mnie uczcie przy suto zastawionym stole pośród świętych, szczęśliwych, błogosławionych. To pytanie wciąż towarzyszy. Myślę, że również tobie. Jeśli więc pragniesz, drogi bracie lub siostro, rozmawiać z Chrystusem w całej prawdzie Jego świadectwa, musisz z jednej strony umiłować świat. Czy dobrze słyszysz? Musisz umiłować świat. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, a równocześnie musisz zdobyć się na dystans wewnętrzny w stosunku do tej całej bogatej i pasjonującej rzeczywistości, jaką jest świat. Musisz się zdobyć na pytanie o życie wieczne. Czy usłyszałeś, co mówi, co pisze w liście do młodych Jan Paweł II? Jeśli więc pragniesz rozmawiać z Chrystusem w całej prawdzie Jego świadectwa, musisz z jednej strony umiłować świat, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, a z drugiej strony musisz zdobyć się na dystans do świata. Zastanów się nad tym i zastanów się, co to znaczy w twoim życiu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Przemija postać tego świata, jednak przemija. I każdy z nas jest poddany jego przemijaniu. Człowiek rodzi się z perspektywą dnia swojej śmierci w wymiarze świata widzialnego. Równocześnie człowiek, którego wewnętrzną racją bytu jest, aby przerastał siebie, nosi w sobie także to wszystko, czym przerasta świat. To wszystko, czym człowiek, tkwiąc w świecie, przerasta świat w samym sobie, tłumaczy się obrazem i podobieństwem Boga, które wpisane jest w istotę ludzką od początku. I to wszystko, czym człowiek przerasta świat, nie tylko uzasadnia pytanie o życie wieczne, ale czyni je wręcz nieodzownym. Jest to pytanie, które ludzie zadają sobie od dawna, nie tylko w obrębie chrześcijaństwa, również i poza nim. Musicie zdobyć się na odwagę, aby je również postawić tak jak młodzieniec z Ewangelii. Stać przed Tobą, Panie Jezu, i uświadamiać sobie to, kim jest człowiek i że przerasta świat w samym sobie.
Stać tak przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, w których zbiegają się drogi gwiazd. O oczy nieświadome tego, kto w was przebywa, odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask, więc wiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć, powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drzew, potem wzrokiem oczu. wybrzeży, nad którymi zawisa dzień. Boże bliski, przemień zamknięte oczy, oczy szeroko otwarte.
Stać tak przed Bogiem, Gabriela Burek, a my wciąż mamy pytanie o żywot wieczny. Chrześcijaństwo uczy nas rozumienia doczesności z perspektywy Królestwa Bożego, z perspektywy życia wiecznego. Bez tej perspektywy doczesność, choćby najbogatsza, choćby najwszechstronniej ukształtowana, nie przynosi człowiekowi na końcu niczego innego, jak tylko konieczność śmierci. Istnieje antynomia pomiędzy młodością a śmiercią. Śmierć wydaje się daleka od młodości. Tak, skoro jednak młodość oznacza projekt całego życia, projekt zbudowany wedle kryterium sensu i wartości, nieodzowne jest również w młodości pytanie o kres. Pozostawione samemu sobie doświadczenie ludzkie mówi to samo, co Pismo Święte. Postanowione jest człowiekowi raz umrzeć. Pisarz natchniony dodaje, a potem sąd. Chrystus zaś mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Pytajcie zatem Chrystusa, jak młody człowiek z Ewangelii, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? pytanie o żywot wieczny. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Oby nasza rozmowa, nasze wspólne zastanawianie się nie zakończyło się tak, jak zakończyło się spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem, że młodzieniec odszedł smutny, bo przestraszył się, gdyż miał wiele posiadłości i chciał cieszyć się tym właśnie, że wszystko jest piękne, że jest najwspanialsze, że nie dotyka go to pytanie o kres, tak jak to pisze Jan Paweł II, że tak, istnieje antynomia pomiędzy młodością a śmiercią, ale jednak jeżeli ktoś jest mądry, patrzy na kres. I na zakończenie fragment tryptyku rzymskiego w wykonaniu Stanisława Sojki.
Kres jest tak niewidzialny jak
Wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. O mnie nuda, et aperta, sum tante oculos eis. O mnie nuda, et aperta, sum tante oculos eis. Zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, której zostali wzięci. Omnia nuda et aperta sum tante oculos eis. Omnia nuda et aperta sum tante oculos eis. Powstałeś i w proch się obrócisz, to co było kształtem bezkształtnym, to co było żywe, to teraz martwe, to co było piękne, to teraz brzydota spustoszenia, a przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa, ostateczna przejrzystość i światło, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. nie zapominajcie.
Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eus. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eus. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eus. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eus.